szczerze gratulować w temacie dzisiejszej ofiary. Dlatego zacznę od pierwszego spojrzenia wyjścia Izraelitów. Będę mówił o krwi, na początku o krwi. Tutaj muszę powiedzieć, że Izraelici mieli na początku problem z krwią. Jezus mówił o własnej krwi, ale zrozumienie faryzeuszy było dla nich głoszące, bo oni tak nie łączyli się z Jego osoby i z krwią baranka. W Starym Testamencie, w II Mojżeszowej, w 12 rozdziale, mamy obraz pokazujący rolę krwi baranka, która miała ich ochronić przed tym, co Bóg zamierzał dokonać z dziećmi faraona, przejście anioła, który miał ich ochronić przed przejściem anioła śmierci. I krew była taką ochroną dla nich, takim zabezpieczeniem. Otworzę sobie fragment. Przeczytamy sobie od wersetu 21 do 23. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę izopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie. I pomaszcie na proszę i oba odrzwia krwią z misy. Niech nic z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Tu należy oczywiście zauważyć, że mieli wyraźny przykaz nie pomazywać progu, aby nie dotknąć po krwi. Krew, jakby w ten sposób już było to pierwsze spojrzenie na to, jak cenna jest ta krew, która ma ich chronić. Pomazanie drzwi było tych nadproży, było ochroną dla nich. I tutaj zauważmy jedną rzecz, że zabicie tego baranka należało tak zrobić, aby krew, która z niego wypływa, nie zmarnowała się. Aby nie zmarnowała się żadna kropla krwi. Mało tego, sama krew w misie nie dawała im jeszcze niczego. Dopiero po wzięcie hizopu i pomalowanie tych nadproży, to dawało im ochronę. I tutaj skupimy się na tym. Można też zauważyć jedną rzecz, że ważną rzeczą tutaj, może to tłumaczenie tak nie pokazuje, ale hebrajskie tłumaczenie pokazuje, że było to do ojców, to ojcowie. Ojcowie mieli zabezpieczać swoją rodzinę. Oni jakby byli kapłanami tej rodziny i oni mieli zabezpieczać ich przed aniołem śmierci. I my możemy sobie również to samo postanowić, że krew baranka, krew Jezusa Chrystusa nas zabezpiecza. Daje nam tą możliwość, abyśmy mogli wewnątrz, ponieważ mamy to zrozumienie, abyśmy nie wychodzili. Wiadomo, że to była noc. Abyśmy byli wewnątrz, ponieważ na zewnątrz była ciemność. Popatrzymy sobie teraz na objawienie, 12 rozdział, 11 werset. I no, będziemy porównywać dwie rzeczy. Porównywać hizop i porównywać słowo świadectwo. A oni zwyciężyli, czyli tego złego. Tego, który przechodził tej nocy. Oni zwyciężyli. Tutaj jest to jakby zwrot do nas. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie ujmowali życia swojego tak, aby raczej je obrać niż śmierć. Odniosę się tutaj jeszcze na momencie do pierwszego listu do Koryntian 5:7. W zrozumieniu to jest druga część tego wersetu. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Stary Testament dla nas jest jak gdyby takim wzorem, jak gdyby taką wskazówką, jak gdyby takim pokazaniem, że jak gdyby takim cieniem rzeczy przyszłych, tych, którzy się teraz to w zasadzie cieniem rzeczy teraźniejszych, jakie wtedy się dokonywały, co może być to ważne dla nas. Tutaj mamy jedno słowo w objawieniu. Mamy słowo świadectwo ust. Jeszcze raz przeczytamy werset. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, czyli ofiarę, którą Jezus proponował, i przez słowo świadectwa swojego. Chizop to była taka popularna roślina w tamtych czasach. Kwas, który był wszędzie, można go było wziąć. I tym mieli posmarować, przenieść tę krew z misy na odrzwia. My możemy również przenosić to, co tą krew, czynić realną tą krew. Jezus powiedział, abyśmy spożywali tą krew. Ja się dzisiaj tak troszkę odniosę do roli spożywania krwi jako tego, co robimy w związku z tym. Świadectwo ust naszych jest jak gdyby tym przenoszeniem i zabezpieczaniem nas samych przed jak gdyby upewnianiem się, co jest dla nas zrobione. Świecki taki przykład, a bardzo fajnie zresztą uważam. W dziedzinie alkoholowej terapii jest coś takiego, że osoby, które piły, przeszły terapię i udało im się uzyskać stan, w którym wyszli z tego pragnienia picia, to mówi się tak krótko, że jeden nam trzeba zamienić na drugi. Jeżeli jesteśmy jak gdyby w starym świecie, nawracamy się, jesteśmy nowym stworzeniem, to co robimy, to chwalimy się tym, to dzielimy się tym, mówimy o tym. I w terapii alkoholowej oni zamieniają jeden na drugi, czyli to, że pili, zamieniają na to, że teraz mówią, jakie są przyczyny zgubności tego nałogu. I to mówienie o tym, świadectwo tego faktu, daje im możliwość i siłę, aby to wykonywali. Dopóki mówią, że to im daje siłę, mają tą siłę. Jeżeli potem coś się takiego stanie, że oni przestają mówić, przestają, nie ma już tej woli, tego świadectwa, wiele z nich wraca z powrotem. I to samo jest i z nami. Kiedy mówimy, co nam się przytrafiło, kiedy mówimy o zwycięskiej roli Jezusa w naszym życiu, to okazuje się, że to nas utwierdza. Mówimy o tym, co czujemy. I najkrótszym takim świadectwem czasami spotykanego człowieka na przystanku to jest właśnie tak jakby przekazanie informacji, że spotkaliśmy Jezusa i dał nam pokój. Tyle ludzi jest wokół nas, którzy nie mają tego pokoju. Tyle ludzi jest wokół nas, którzy potrzebują tego pokoju. I okazuje się, że jedna sugestia, jedno jakby takie wskazanie, jedno pokazanie im, to jest jakby dla nich znak. Ja się teraz do Kowalczyków przyjedę, odniosę. Zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. To Jego wyznajemy. To, co On zrobił, to przekazujemy, to opowiadamy. Nasze doświadczenie jest tym, co co możemy przekazać w sposób słowny i wizualny. I to robimy naszym językiem. I również możemy powiedzieć wprost, że świadczymy językiem, a język to jest jak chizot. I teraz dam parę takich przykładów, które w liście Piotra mamy tam takie parę wersetów, które mówimy o języku, że to jest jak, język jest jak żagle, jak łódka z żagle, które wiatr miota tu i tam. I jak trzeba to kontrolować, w pewnym sensie mieć nad tym kontrolę. I można tutaj podać kilka takich przykładów, że czasami mówimy coś, co jest niewłaściwe. Ja podam takie dwa przykłady. Na przykład rozbawił mnie do śmierci. To takie amerykańskie chyba powiedzenie, nie? Że rozbawił mnie aż na śmierć. Lub umieram z tęsknoty. W obu tych słowach zawarte słowo śmierć. A przecież my ogłaszamy życie, naturalnie. Mówimy o życiu, o tym, co jest dla nas cenne, co jest dla nas właściwe. I tutaj musimy również zwrócić uwagę na samych siebie. Bóg stworzył nas cudownymi. Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. I nasz język niestety jest czasami takim elementem, który temu zaprzecza. Patrzymy na siebie i nie doceniamy tego, kim jesteśmy. Czasami w większości niestety jest taka prawda, że nie patrzymy na to, co jest cenne, ponieważ Bóg mówi, że wewnątrz nas jest ten nasz duchowy człowiek, ten cenny człowiek. Patrzymy na tą zewnętrzną powłokę i oceniamy sami siebie, krytykując to, co Bóg stworzył. To i czasami sami wiemy, jak mówi to oko, jak ty wyglądasz, jak ty wyglądasz, zahaczyłem się drzwiami na biciach. Ale należy zauważyć wartość, którą mamy wewnątrz, w wewnętrznym człowieku. Oczywiście do Koryntian jest takie sformułowanie, że wewnętrznym człowieku jest coś cennego, zawartego. I kiedyś myślę takie powiedzenie, że gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, i tak Chrystus by za ciebie chłonął. Tak cenny jesteś dla Niego. Powinieneś to docenić. I kiedy możemy, mamy w księdze Zachariasza taki werset, że naród izraelski się nawróci, ponieważ zrobi, jak gdyby spadnie na niego duch zrozumienia ofiary Bożej. Oni zapłaczą na tym, którego przewodzą. Oni zrozumieją to, co zrobili. I każdy z nas, kiedy ma jakiś problem duży, to gdyby popatrzył w głowę ofiary, której Jezus dokonał, zrozumiał istotę każdej krwi, która została za niego uszalana, to jego problem byłby niczym w porównaniu z ceną, jaką płacił za nas Jezus Chrystus. Popatrzymy sobie na kilka rzeczy, które dokonały się na skutek jak gdyby naszego picia tej krwi, jak gdyby dawania tego świadectwa, które Jezus za nas zrobił. Popatrzmy na Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. To są wersety, jak gdyby dowody na to, co mamy w związku z tym, że świadczymy, że wierzymy Mu, że poznajemy Go. To jest to, że nas odkupił. Popatrzmy na pierwszy list Piotra. Tu mamy takie bardzo fajne 18 i 19 werset. Wiedząc to, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania przez Ojców Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. On nas nie kupił przez materię, On nas nie kupił, ale dał swoje życie. I tutaj pojawia się relacja wdzięczności. Kiedy uświadomimy, każdy z nas, kto uświadomi sobie, że ktoś za mnie umarł, to jest jak świadomość, żyjąc w prawie, nie jesteśmy w stanie tego prawa do końca wypełnić, przestrzegać, w tym sensie przestrzegania, wypełniamy go przez prawo miłości, przestrzegać. Bo zawsze coś się znajdzie. To jak już nam się wydaje, że wszystko jest fajnie, to się pycha w prawo. Jak wierzący widzi, że fajnie mu leci, że super jest. I nagle mówi tak, ja jestem lepszy od nich. Ja jestem pał, mocny. I nawet nie zauważy, kiedy się tu pycha w to. Nie ma takiej możliwości. Natomiast spojrzenie na Niego, na to, co dokonał, zrobił dla nas, daje nam możliwość wdzięczności. I świadczymy to, że naszą motywacją w życiu chrześcijańskim jest wdzięczność. To z wdzięczności z wnętrza naszego stanie wypłynąć uwielbienie. To z wdzięczności dla Niego w naszym wewnętrzu jest w stanie wypłynąć dzień przyjmienia. Pierwsze co, to zawsze dziękujemy. Tak mam już. To takie naturalne dla nas. To jest takie zwykłe. Mówimy dziękuję Ci za wszystko. A potem zaczynamy dopiero wyliczać, bo zawsze mamy za co dziękować. W psalmie 107 zauważymy, że nawet mówiąc już w Starym Testamencie Dawid dziękował. Już w Starym Testamencie Dawid miał to zrozumienie. Zresztą osoba Dawida była wyjątkowa. Wiemy, ile w nim było takich gdyby rzeczy, które zrobił dużo, nie powiedzmy, że dużo zła, ale w zrozumieniu dużego zła. Ale on umiał przyjść, ukorzyć się i wołać o wybaczenie. I to jest istotą jak gdyby człowieka, jak gdyby chrześcijanina. Zrozumieć swój grzech, przyjść, ukorzyć się, wyznać ten grzech. Niech mówią o odkupieniu przez Pana, to jest drugi werset, 107:2, przez Pana ci, których wyzwolił z rąk nieprzyjaciela. Niech mówią, i mamy tu ten zwrot, mówią o odkupieniu przez Pana ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. To jest wdzięczność, to wpływa z wnętrza. To jest to dzień przyjmienia. On nas oczyszcza. 1 Jana 1,7. Tutaj mi się tak wczoraj to nasunęło. Taka fajna dygresja w związku z tym wersetem. Lecz kto mówi, że w nim mieszka umiłowanie? Nie tego nie podaję wam nowego przekazania, lecz przekazanie dawne, które mieliście od początku. O tym to jest to słowo, które przyjęliście. Ze słowem wiąże mi się drugie zrozumienie naszej wieczerzy. Jest to chleb. Ja nieraz tłumaczyłem chłopakom z Kościoła Katolickiego, że Oni spożywają chleb. To jest dla nich, jak gdyby żywy Jezus, tak sami tak uważają. Jest też święto ciała pańskiego, Boże ciało. Jest tam celebracja, jest tam pokazanie to na zewnątrz. Ale gdyby wewnątrz ich to słowo mogło mieszkać, to dałoby im możliwość poznania osoby Jezusa Chrystusa. Ja ostatnio zrobiłem taką szokującą rzecz w pracy. Wszyscy są katolikami, chociaż prawda jest taka, że z tych 9 ludzi tylko jeden jest powiedział, że jest właściwy, bo tylko jeden ma żonę. I to wygląda tak normalnie. Wszyscy inni, coś zawsze jest nie tak, albo rozwiedzeni, albo jakkolwiek. I do tej grupy powiedziałem, że jest tyle bogactwa, gdybyście zrozumieli liturgię przy świętym. Oni się zgorszyli. I więc pomyślałem, że coś jest nie tak. Przecież są katolikami. A oni przyjęli to jako coś dla nich nie do przeskoczenia. To już odeszli od tego. Nie mogę tego pojąć. To co mówią o Słowie Bożym. Zresztą tylko kończy się to na tym, że jak zaczynam mówić, to oni już patrzą, gdzie będę uciekać. Nie? Właśnie dlatego, że Kościół katolicki doprowadził do tego, że przez sposób prawa oni nie mają tam miejsca. Prawo Kościoła katolickiego ich wykluczyło z Kościoła. I nie mają możliwości powrotu. I kiedy ja mówię, że mieliśmy ślub bez tak zwanego zgody w Kościele katolickim, czyli zgody papieża, dobra. Mówię, że mam ślub kontrowersyjny, państwowy, zgodny z prawem, wszystko jest w porządku. No, fajne wyjście. Fajne wyjście. Dla nich nie osiągamy. I dlatego są odrzuceni i nie ma w nim jak dojść. Popatrzmy najpierw na 51 psalm. Na 51 psalm, 9 werset.
Świadomością, co on do nas zrobił. Ile krwi za nas przelał.
jak cenna jest ta krew dla nas, jak bardzo ją doceniamy, powoduje to, że żyjąc wdzięcznością możemy być zachowani od gniewu na grzeszny świat. I tutaj odniosę się do psalmu 61. Tam jest cały jakby ciąg tego, co Bóg do nas czyni. Ja odniosę się tylko do jednego wersetu, który to był taki świadectwo jednego z brata, który mówi, że żył w depresji. Dopóki nie przeczytał tego wersetu, to była dla niego jak butelka Bożego lekarstwa. Żył jakby w takim smutku i przeczytał, że może chodzić w szacie radości. Może otworzymy sobie ten fragment. Pierwszy rozdział Izajasza. Abym dał płaczący nad Syjonem zawój zamiast upioru. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. My czasami nie doceniamy tego. Tak często różne sytuacje powodują w nas, że mamy smutek nieuzasadniony, nie jakby własny smutek, który sami do tego doprowadzamy. I gdybyśmy... Ja miałem taki przykład w wojsku, się do tego odniosę, bo on był dobry. Ja byłem w służbie wartowniczej, mieliśmy broń, więc mieliśmy dostęp do jakby narzędzia, które może spowodować wiele zła. I któreś nocy, któryś mi chłopak przeładował, wprowadził nabój do komory, z której po pociągnięciu z pustem mogło dojść do strzału. Trzeba coś zrobić, żeby ten nabój mógł tam wejść. Któreś tam na zabawę. Ja się bawiłem tak się bawiłem po prostu i ciągnąc za spust, tam widać tą komorę, widać ten nabój, jak jest wprowadzony. Więc popuściłem palca i zauważyłem, co się ze mną dzieje. Fala gorąca. Świadomość faktu, że mogę kogoś zabić. I kiedy później chłopaki, ja tam odpowiedziałem za parę rzeczy, kiedy chłopaki poszli na przepustkę i kiedy nawet już było za 50, a mieli być 90, jak odpowiedzialny, więc poniósł ten karę, bo ja świadczyłem za nich. Tak? Piłeś. W porównaniu z tym, taka kara, to jest nic. Dlatego my potrzebujemy tej świadomości. Co przeżyć, doświadczyć. To jak naród izraelski, kiedy będzie się nawracał i będzie rozumiał, co on zrobił, co on spowodował, że zabił swojego Zbawiciela. Tak i my tego potrzebujemy. Trzecia Mojżeszowa, 17:11. Tutaj mówi nam o życiu, które nam daje. Że w nim to jest taki przykład tego, jak Izraelici, już kiedyś czytali, jak Izraelici otrzymywali, mogli być przeświadczeni o tym, że mogą żyć zgodnie z Bożą wolą, mogą dalej mieć tą nadzieję, że Bóg ich kocha, że Bóg ich miłuje. Gdyż życie ciała jest we krwi. Oni składali za swoje grzechy ofiary ze zwierząt. I ta przelana krew dawała im życie. Przelana krew dawała im życie. Teraz się mówi, że raz w roku to się dokonuje, sprawia się pokuta, który na wzór tamtych czasów dla świadomości Żydów daje im ta krew przelanego zwierzęcia życie. I my potrzebujemy zrozumieć, że krew Chrystusa daje nam życie. Ta przelana krew daje nam życie wieczne, ponieważ wewnątrz nas Boży Duch jest złożony, aby nas ożywić. Teraz odniosę się do Ewangelii Jana, 6 rozdział. Albowiem ciało moje jest prawdziwe poczarne. Powiem tak, Biblia jest tak fajnie napisana. Pierwsze zdanie Starego Testamentu, jeśli chodzi o pierwszą księgę Mojżeszową, o Bereszy, to jest nazwa tej księgi. I gdybyśmy chcieli nazwać Ewangelii Jana, to zauważymy, że jak jest napisane na samym początku, to w Ewangelii Jana mamy to samo. Pierwsze zdanie jest dosłownie tak samo, na początku. Jest to jak gdyby pokazanie. On na początku. Przeczytam sobie to całe. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, ja przez Ojca żyję, tak jak ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. To jest to zrozumienie, żyjąc tym życiem, Jego życiem w nas, mamy dostęp do wszelkich Jego obietnic, które czytając, przyjmując i wierząc, możemy mieć życie wieczne.
Amen.